modląc się powiedziała, że to będzie ziarno, niech to będzie dobre ziarno. Tak właśnie myślę dzisiaj, że to, co gdzieś mam w sercu, co w moim umyśle gdzieś jakoś pomalutku się układa, to chciałabym się tym podzielić i tak właśnie też to postrzegam, że to będzie jakieś ziarno, które ja bym chciała dalej pielęgnować i ufam, że i Was to pobłogosławi i też Pan Bóg Wam w tym temacie coś może więcej dać. To nie jest nowy temat, ale to jest temat, który cały czas jest od lat już wielu, gdzieś tak pomalutku we mnie gdzieś się układa, dojrzewa, ale ciągle mam więcej chyba pytań niż odpowiedzi, ale jednak coś, co mi się do dzisiejszego dnia ułożyło, chciałabym się tym podzielić, bo po prostu wiem z doświadczenia, że jak dzielę się tym, co do tego czasu Pan mi daje, to zawsze Pan daje potem więcej, a potrzebuję więcej, więc tak troszeczkę to egoistycznie jest, ale wierzę, że to jest taki Boży po prostu zamysł też, że Bóg w Was też chce ten temat gdzieś przepracowywać i wierzę, że przez Was też może coś dla mnie dać, bo to jest tak naprawdę temat dla ciała Chrystusa. Mianowicie, zanim jeszcze zdradzę temat, to tak to gdzieś zostałam pobudzona w tym tygodniu, czytając listy Pawła do Tesaloniczan, do Tymoteusza, zobaczyłam, jak często apostoł Paweł gdzieś odnosił się, odwoływał, gdzieś konkludował, mówiąc o przyjściu Pana. W taki sposób, czy w inny sposób, ale gdzieś to się ciągle przewijało, to przyjście Pana. Ja teraz mówię tylko o tych czterech listach, 2 do Tymoteusza, 2 do Tesaloniczan. Po prostu znowu mnie to jakoś tak dotykało. To mnie też dotyka dlatego, że ja miałam takie bardzo, jakoś takie osobiste, bardzo głębokie, takie duchowe, prorocze właśnie takie przeżycie, doświadczenie. To już teraz było chyba ze 12 lat temu, może i 13, w Wajchopie, kiedy byłam. Byliśmy tutaj Andrzej z Anią, nie wiem, czy ktoś jeszcze od nas tam, było parę osób jeszcze z Wrocławia i w ogóle z całej Polski była 100-osobowa grupa. Wiecie, z Wieczernika całe przywództwo, z Górnej Izby z Gorzowa całe przywództwo, gdzieś z Warszawy, tacy ludzie, którzy gdzieś są teraz też w jakichś przywódczych gdzieś służbach, urzędach i taka szczególna grupa z całej Polski i zrobiony dla nas w tym domu modlitwy w Wajchopie taki właśnie one thing, czyli konferencja jednej rzeczy po polsku. Jednej rzeczy to jest wyciągnięte z tej historii, kiedy Maria siedziała u stóp Pana Jezusa, Marta usługiwała i Pan Jezus, kiedy tam się Marta troszeczkę obruszała na swoją siostrę i próbowała, żeby Jezus ją skorygował, Pan Jezus odpowiedział słowami: Marto, Marto, troszczysz się o wiele rzeczy. Maria tą właściwą, dobrą, jedną rzecz wybrała. I tą jedną rzecz to jest to, co, na czym ten dom modlitwy w IHOP-ie w Kansas City często się koncentruje. Ta jedna rzecz, czyli bycie u stóp Pana Jezusa. I taką właśnie konferencję tej jednej rzeczy zrobili dla nas 100 Polaków przez 10 dni. I któregoś dnia wyszedł, żeby tam usłyszeć, a różni tam ludzie nam z tej, różni nauczyciele, pastorzy z tej całej grupy w Wajchopie nam usługiwali, któregoś dnia wyszedł Dave Anderson i wywołał mnie tak z imienia i nazwiska. I po prostu i takim proroczym słowem tak do mnie mocno powiedział, że naprawdę ja, słuchajcie, tam myślałam, że jestem gdzieś między niebem a ziemią w ogóle zawieszona i co on mówił? I jedno z takich tam, kilka rzeczy się przewinęło, ale ta dla mnie taka jedna z najmocniejszych, to było to, że będziesz zwiastunem czasów ostatecznych. I wiecie, ja to totalnie nie wiedziałam, co to w ogóle, o co chodzi, chociaż o czasach ostatecznych w Wajchopie się dużo mówi, ale wiecie, wysłuchałam piękny wykład, czy tam dwa na temat czasów ostatecznych, całej chronologii, mnie, Boże, gdzie ja to w ogóle spamiętać mam to wszystko, tyle tych wydarzeń, tyle tych jedno po drugim i w ogóle cała ta zawiła historia. Ale to było takie ziarno zasiane w moje serce, w moje życie gdzieś na temat właśnie czasów ostatecznych w ogóle. I wiecie, przez te 13 lat, to tak po troszeczkę gdzieś coraz więcej, ja tak też świadomie staram się gdzieś tam czytać, słuchać na ten temat, zgłębiać Słowo Boże. Ale jak ja czytam sobie taki pierwszy list o Tesaloniczanie i drugi, i Tymoteusza, pierwszy, drugi, i tak mi co chwilę wyskakuje, no bo przy przyjściu Pana, żebyście byli gotowi na przyjście Pana, żeby wasze serca były gotowe, żebyście byli bez nagania na przyjście Pana. I tak co chwilę, wiecie, z czymś Paweł wyskakuje o przyjściu Pana. I tak sobie myślę, że z mojej pamięci też wychodzą, wiecie, wersety z Pana Jezusa, jak On mówił o swoim przyjściu, o gdzieś z Jakuba i tak dalej, że tak często w Nowym Testamencie jest na temat przyjścia Pana i wydaje mi się to, co zaczyna we mnie coraz bardziej i wyraźnie gdzieś się jakoś klarować, to, że nasze zrozumienie, czy zrozumienie Kościoła na temat przyjścia Pana chyba ciągle nie jest takie, jak było podejście apostoła Pawła. Dlaczego apostoł Paweł tak często do tamtych ludzi 2000 lat temu, gdzie wiadomo, że Pan Jezus nie przyszedł, a on im tak często, gdziekolwiek by się nie udawał, gdziekolwiek by nie był, gdziekolwiek by nie pisał, to tak często ich do tego kierował, żebyście byli gotowi i żebyście pamiętali, żebyście się przysposobili do przyjścia Pana. A przecież oni nie oglądali przyjścia Pana. A przecież ci, co byli przed nami przez te 2000 lat, nie oglądali przyjścia Pana. A to słowo jest cały czas takie samo i ono cały czas brzmi do nas i jest skierowane do nas. I myślę, że jeżeli wy troszeczkę taki mieliście podejście do tego tematu, jak ja miałam przez całe dekady mojego chrześcijańskiego życia, to ja miałam takie podejście. No okej, no czy to w ogóle mnie dotyczy? Nie wygląda na to, żeby tak szybko to się miało wydarzyć. Czy to w ogóle mnie dotyczy? Czy to w ogóle jest praktyczne? A jeszcze jak rozłam nastąpił w naszym kościele lat temu, tam 30 parę, jak nastąpił z tego powodu, o czasy ostateczne, po prostu się tak liderzy podnieśli i się przeciwko nam, nas od antychrystów wyzywali, to już w ogóle byłam obrażona na ten temat. Nie wiem, słuchajcie. Więc, a tutaj Dale Anderson wyjeżdża w ogóle, że ja będę zwiastunem czasów ostatecznych. Ja jestem obrażona na czasy ostateczne. W ogóle totalnie. Nie chcę w ogóle... Co? Jakkolwiek będzie, ja kocham Pana tak czy siak i nie chcę się tym w ogóle zajmować. Więc Pan Bóg musiał naprawdę dużo we mnie zrobić, żeby na nowo odkopać mnie i otworzyć mnie na ten temat. Ale to, co przez wiele dekad miałam, to tylko takie podejście właśnie, że po pierwsze, to będą ciężkie czasy, to będą trudne czasy i to będzie, i to, nie wiem, czy ja w ogóle chcę tak naprawdę dożyć tych czasów. Bo to przyjście Pana to będzie poprzedzone takimi trudnymi czasami. Tak to wygląda z opisu Pana Jezusa i objawienia i w ogóle. To jest po pierwsze, że to będą ciężkie czasy i ja nie wiem, czy ja się na to chcę pisać. Raczej, żeby może to by jeszcze później się stało. Gdzieś dla moich wnuków, może gdzieś tam, jak już mnie nie będzie. Takie podejście. Drugie podejście to było takie, że no, żeby tylko właśnie podejść do tego, tak wiecie, poznać jakby tą historię w przód. Tak chronologicznie. To co ma być po czym? Co najpierw, jak antychryst ma przyjść i jakie tam te wojny i trzęsienie ziemi to, i co się tam ma dokładnie wydarzyć. I po prostu tak historycznie, chronologicznie, żeby to było poukładane. Poznam to i mam zgłębiony temat czasów ostatecznych. Ale to jeszcze inaczej jakby w ogóle wszystko widzę. Im bardziej się wsłuchuję w to, co Nowy Testament na temat czasów ostatecznych w listach apostoła Pawła, w objawieniu, w opisie Pana Jezusa, zaczynam słyszeć coś jeszcze innego. Zaczynam słyszeć jeszcze zupełnie inne podejście do tematu czasów, podejście, które jest aktualne dla wszystkich pokoleń. Bez względu na to, czy za życia danego pokolenia będzie to oglądane, czy nie. Podejście takie i zrozumienie, które potrzebujemy po prostu mieć i bez tego jakby nie wchodzimy w pełną Ewangelię. Nie wchodząc w temat czasów ostatecznych, nie wchodzimy w pełną Ewangelię. I przypominało mi się słowa, czytając tego Tymoteusza i tych testamentów, przypominały mi się słowa Pawła, jak on tam się gdzieś w Dziejach Apostolskich żegnał
w Efezie, a potem w kolejnych miejscach on się żegnał z tymi, potem jechał do następnych i znowu się z nimi żegnał i na końcu i wygłaszał wszędzie mowy. I może przeczytam akurat tyle wersetów, dzisiaj mam, to może zacznę coś czytać. Dzieje Apostolskie 20. Albowiem Paweł postanowił minąć Efes, aby nie tracić już więcej czasu w Azji. Śpieszył się bowiem, aby, jeśli to możliwe, być na zielone święta w Jerozolimie. A posławszy z Miletu do Efezu, wezwał starszych zboru. A gdy się stawili u niego, rzekł im: wy wiecie od pierwszego dnia, gdy stanąłem w Azji, jak byłem przez cały czas z wami i jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które na mnie przychodziły z powodu zasadzek Żydów. Jak nie uchylałem się, uwaga, od zwiastowania wam wszystkiego, co pożyteczne, od nauczania was publicznie po domach. I teraz to zwiastowanie wam wszystkiego, co pożyteczne, pamiętajcie, tam było też zwiastowanie o czasach ostatecznych. Bo gdziekolwiek on był, to mówił o czasach ostatecznych. I tak też wiemy z listów. Na przykład w liście do Koryntian powiedział, no wiecie przecież, że kiedy tam była ta sprawa z takim nierządem, nieprawością w kościele, w Koryncie, to on mówi, no i tam jedni drugich do sądów pozywali, mówi, no jak wy tak robicie, że do sądów pożywacie brata? Przecież nie wiecie, że będziecie sądzić świat? Czy nie wiecie, że będziecie sądzić aniołów? On zakładał, że wiedzieli, bo on im o tym mówił. Że tak będzie, że taki czas przyjdzie. Że to wy będziecie sądzić z Panem Jezusem Chrystusem. Wy będziecie królować, panować i wy będziecie sądzić na całej ziemi. Będziecie sędziami. Więc jak teraz powołujecie niewierzących jako sędziów? Powinniście się nauczyć rozsądzać. Bo świat będziecie sądzić. Bo aniołów będziecie sądzić. On o takich rzeczach im mówił. I mówił dalej tam w tym rozdziale, wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania się przed Bogiem i do wiary Pana naszego Jezusa. I oto teraz zniewolony przez Ducha idę do Jerozolimy, nie wiedząc, co mnie tam spotka, prócz tego, o czym mnie Duch Święty w każdym mieście upewnia, że mnie czekają więzy i uciski. Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo Ewangelii łaski Bożej. A teraz oto wiem, że już nigdy nie będziecie oglądali oblicza mojego wy wszyscy, wśród których bywałem, głosząc Królestwo Boże. Dlatego oświadczam przed wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczyjej krwi, nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. Dwa razy w tej mowie pożegnalnej, i myślę, że Paweł ją powtarza, bo on w drodze do Jerozolimy, bo bardzo chciał zdążyć na Zielone Święta, żeby być w Jerozolimie i myślał, że już więcej nie wróci do tych kościołów. Więc mówił im najważniejsze rzeczy do zapamiętania. Najważniejsze rzeczy, które chciał, żeby nie zapomnieli i żeby kultywowali, żeby do nich wracali. Bo zawsze jak się człowiek żegna na zawsze, to mówi rzeczy najistotniejsze. I w tej mowie pożegnanej dwa razy Paweł mówi: nie uchylałem się, żeby mówić wam całą wolę Bożą, żeby nauczać was wszystkiego, co pożyteczne. Uwaga! Nauczanie o czasach ostatecznych jest uznane przez apostoła jako rzecz pożyteczna. Bez względu na to, czy my tych czasów dożyjemy, czy nie. I to mnie bardzo zastanawiało, wiecie? Jak może być to pożyteczne, jeżeli my tego nie dożyjemy? Ale zaczynam to pomału rozumieć. Że to jest pożyteczne. Pożyteczne bardzo dla nas i dla dzieci naszych i pożyteczne dla Kościoła. I to jest nawet konieczne, żebyśmy my wreszcie po iluś może wiekach, latach takiego zbywania tego tematu, albo traktowania tylko tak właśnie historycznie, chronologicznie, albo z jakąś obawą, zobaczyli, co Ewangelia, co Nowy Testament chce nam powiedzieć i jakie to jest ważne, żebyśmy usłyszeli to. Bardzo dużo mówi Nowy Testament o czasach ostatecznych. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary, i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. uwiedzeni obłudą kłamców naznaczonych w sumieniu pięknem występku, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmu, który stworzył Bóg, aby wierząc oraz ci, którzy poznanie prawdę pożywali je z dziękczynieniem, bo wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem, aby ją zostaną one poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę. I ten werset na początku mówi, a Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. To jest bardzo charakterystyczna rzecz, którą my musimy wiedzieć odnośnie czasów ostatecznych, żebyśmy byli przygotowani. Wiecie, czasy ostateczne, czyli czasy, kiedy powróci Pan Jezus, to są czasy, o których dwa razy więcej mówi nam Pismo Święte niż o pierwszym przyjściu Pana. Dwa razy więcej. Dlaczego? Dlatego, że to będą bardzo dramatyczne wydarzenia na ziemi. Będą niezwykle dynamiczne, niezwykle dramatyczne i obfitujące w bardzo szybko zmieniające się okoliczności i bardzo dynamiczne okoliczności. Ja miałam bardzo dynamiczny miesiąc jak do tego czasu. Dopiero dwa tygodnie minęły tego miesiąca. Ja miałam, słuchajcie, tyle wrażeń w tym jednym miesiącu. Dwie córki wydałam za mąż. Wnuki były u mnie pierwszy raz przez cały tydzień bez rodziców. Śmierć nastąpiła w rodzinie moich przyjaciół, która mnie też wstrząsnęło bardzo mocno, to wszystko mnie dotknęło. Dwóch wspaniałych facetów, nagle mamo do mnie zaczęło mówić i po prostu z każdej strony widzę. A, jeszcze jedna rzecz. 39 lat po maturze nagle odezwała się moja klasa. Pół mojej klasy już się nagle po prostu komunikuje ze mną, gdzieś się odzywa, gdzieś pisze. I wszystko po prostu tak strasznie, strasznie szybko. W ciągu bardzo krótkiego czasu sytuacja się zmienia. Moja córka od 6 lat szykowała się na kupienie skrzypiec. Kiedy je kupowała? Akurat teraz, w sierpniu. Nie było po prostu kiedy wcześniej, tylko wszystko teraz trzeba kupić, bo już musi oddać. No już, bo było pożyczone 6 lat, można było pożyczyć, ale już nie jest uczennicą, już oddaje jej świadectwo, musi oddać, więc mamuś nagle skrzypce potrzebuje, a to nie jest takie, słuchajcie, że wejdziesz do sklepu i kupisz, wybierzesz i po prostu wyjdziesz sobie, tylko przebiera, tutaj trzeba posłuchać, tu trzeba porównać, tu trzeba się targować, to po prostu różne historie. Wszystko naraz, tu się tak dużo działo. To jest pikuś, to jest nic. Kwarantanna, całe to nasze, z tym wszystkim jeszcze, to jest nic, słuchajcie, to wszystko, co się dzieje. A jeszcze w ogóle zapomniałam jeszcze innych rzeczy. Mój tato w szpitalu był prawie, że umierający, tuż przed tymi weselami. Ja nie, jeszcze ileś rzeczy pewnie zapomniałam. Ile się działo po prostu w ciągu tych kilku tygodni. To jest nic w stosunku do tego, ile się będzie działo, kiedy przyjdą czasy ostateczne. Bo to tutaj, wiecie, są rzeczy tak z mojego podwórka. To będą rzeczy narodowe, globalne, w mieście, w społeczności, w dzielnicy, na ulicy. Po prostu będą na różnych przestrzeniach, w różnych grupach ludzi, w różnych środowiskach bardzo różne rzeczy. I na to wszystko my musimy być przygotowani. Dlatego, że Pan Bóg nas, Kościoła, będzie bardzo potrzebował. Bo On przygotowuje, słuchajcie, to. On przygotowuje to, ten powrót swojego syna. Tak jak moje córki się szykowały do ślubu, słuchajcie, każda w ukryciu, żeby ten oblubieniec jej nie zobaczył. Sukienka schowana. Wszystko musiało być, wiecie, z daleka, żeby nie widział, żeby nie zobaczył. Wszystko gdzieś tam po prostu miało być osłonięte tajemnicą. Teraz będzie inaczej. To właśnie on, oblubieniec, Ojciec go szykuje, żeby się objawił całemu światu. Cały świat go ujrzy. Biblia mówi, że wszelkie oko go ujrzy. Żywego Pana i Króla, naszego oblubieńca. Tego, na którego my czekamy. I Biblia o tym mówi. Jeden z wersetów, który będę zaraz czytać, ale już powiem wcześniej, bo to jest przepiękne. Dla tych, którzy umiłowali przyjście Jego. O, jak ja zobaczyłam ten werset, to się od razu mnie oświeciło. Że to jest to, czego mi brakowało. Tego podejścia, żeby umiłować Jego przyjście. Umiłować myślenie o tym. Ukochać. Dlaczego? Bo Ojciec na to czeka i Syn na to czeka. To jest coś, słuchajcie, co oczekiwanie moich córek na to za mąż pójście, to
jest delikatne w stosunku do tego, co ojciec, jak ojciec to przeżywa, powrót jego syna na ziemię. Kiedy w całej chwale, ja słuchajcie, miałam takie przeżycie niesamowicie emocjonalne, jak Andrzej, wieloletni przyjaciel mojego męża, wieloletni przyjaciel naszej rodziny i po prostu ktoś, kto zawsze gdzieś od dziesięcioleci był blisko, prowadził moją córkę przez tą ścieżkę, słuchajcie, do ołtarza, do Mateusza, nie wiem, kilkadziesiąt kroków może. Ja, słuchajcie, wszystkie dreszcze, jakie można mieć, to po prostu ja miałam. Wszystkie emocje, bo bachowałam się już, bo już po prostu, wow, nie wiedziałam, jak to można znieść, te wszystkie wrażenia tego momentu. Słuchajcie, Pan Jezus się objawi, to będzie takie piękne, to będzie takie mocne, tutaj trąby będą grzmieć, będą aniołowie w trąby dąć, bo będzie takie zjawisko, każde oko to zobaczy. Żywego Króla i Pana, Króla całej ziemi, całego wszechświata, wszyscy to zobaczą. My powinniśmy na to czekać, wyczekiwać z utęsknieniem, z umiłowaniem. Miłować Jego przyjście. Miłować. Z pokolenia na pokolenie powinniśmy przekazywać to naszym dzieciom, żeby oczekiwali Jego powrotu, bo to będzie wielki dzień, to będzie dramatyczny dzień. W historii całego świata takiego dnia nie było. Takiego dnia jak nastanie. I dlatego o tym dniu, który ma przyjść, tak wiele apostoł Paweł pisał, żebyśmy na ten dzień byli gotowi. Żebyśmy na ten dzień byli przygotowani. I wiecie, i dlatego z powodu tego dnia, który ma przyjść, on opisuje, że z jednej strony, zanim to ma przyjść, diabeł będzie chciał zwieść Kościół, żeby Kościół był, żeby po prostu Kościół nie czekał, był zwiedziony i to no, jakieś malina, jakieś stwierdzenie, jakieś głupie w ogóle teologie, jakieś głupie w ogóle wierzenia, żeby Kościół był w ogóle nieprzygotowany, zwiedziony. Z drugiej strony, druga rzecz, jaką Kościół chce, jaką diabeł chce zrobić, to chce, żeby Kościół był uśpiony, żeby Kościół spał, żeby nie mógł być przygotowany. Jak Kościół będzie spał, Pan Jezus nie może przyjść. Kościół musi być aktywny, bo Kościół ma niezwykle ważną rolę do spełnienia w tym czasie. I każdy z nas musi mieć ręce na pokładzie, bo każdy z nas będzie bardzo użyteczny, bardzo potrzebny. Dlatego, że będą się takie rzeczy działy na świecie, że Bóg nas będzie po prostu cały czas wydawał dyspozycję i my będziemy jeszcze bardziej niż ja w te dwa tygodnie sierpnia po prostu ciach, 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 jedna za drugą, ciach, 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 będzie się działo po prostu. I my musimy być gotowi usługiwać, modlić się, uzdrawiać, ewangelizować, pocieszać, po prostu wszystko robić, gdzie tylko będziemy posłani. Każdy z nas będzie miał zadania. Będzie Jego zwiastunem tuż przed Jego przyjściem. Będzie bardzo, bardzo intensywny czas. No tak jak wiecie, no jak przed zaślubinami, przed weselem. Po prostu jest dużo roboty, jest dużo przygotowań. Jeszcze teraz w tych czasach to tak wiecie, jest tak, że jeszcze można to zrobić łatwiej, bo się zapłaci w takiej restauracji i ci wszystko zrobią, ale kiedyś to tak było, że trzeba było, wiecie, ta jedna teściowa i druga i wszyscy, cała rodzina, po prostu wszyscy pracowali i przygotowywali te wesele, dekoracje, gotowanie, sprzątanie, wszystko trzeba było zrobić samemu. I tu my będziemy tymi, którzy będą przygotowywali świat na powrót Pana Jezusa. I musimy być w odpowiedniej, po prostu odpowiedniej, jakby odpowiedniej usposobienia serca. Musimy mieć odpowiednie zrozumienie, wiedzieć, co Bóg robi, żebyśmy mogli z Nim dobrze współpracować. Jeżeli nie rozumiemy, co Bóg chce zrobić, nie będziemy mogli dobrze współpracować. Albo będziemy się bali. To w ogóle nie ma miejsca na strach. Chociaż będą się działy trudne rzeczy. Pandemia, to co teraz, to słuchajcie, to naprawdę jest bardzo lekka rozgrzewka do tego, co będzie, co Pan Jezus zapowiedział, jakie się będą rzeczy działy, ale Pan Jezus powiedział, nie bójcie się. Nie bójcie się tych rzeczy, które mają przyjść.
nie bójcie się. Raczej to na czym się skupić, tylko bójcie się tego, żebyście nie byli zwiedzeni. To jest to najbardziej, się jakby pilnujcie. Bądźcie trzeźwi, żebyście byli trzeźwi, żebyście nie byli zwiedzeni, bo diabeł będzie tak intensywnie chciał, będzie chciał właśnie ludzi zwodzić. Mnóstwo jest tych wersetów, słuchajcie, tylko w tych czterech księgach, tych listach nie mamy dzisiaj sprawnego rzutnika, że czytamy, może rzutnik mamy, ale tego nie mamy tego w komputerze, tej polskiej Biblii. Myślę, że gdybym zaczęła czytać te wszystkie wersety, to byście pewnie usnęli, ja tego nie chcę wam zrobić. A to są naprawdę bardzo, bardzo ważne słowa, więc może tylko wybiorę kilka fragmentów, jak Paweł po prostu tak przy nauczaniu o wszystkim mówi też na przyjście Pana, przygotowanie na przyjście Pana. Dobrze. O, bardzo dziękuję, proszę. Na przykład, 2 list do Mateusza 4. Zaklinam się wtedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych na objawienie i królestwo Jego, a teraz oczekuje mnie... Oj, przepraszam, coś mi tu chyba... Pomieszali jakieś wersety. Dobra, czytam tak jak jest, tak jak wydrukowałam. Teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu dnia da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. To jest właśnie ten werset, który chciałam, wcześniej już wspomniałam. Wszystkim tym, którzy umiłowali przyjście Jego. Jak wielu będzie tych, którzy umiłowali Jego przyjście. Jak wielu będzie. Jak wielu się wystraszy. Jak wielu będzie uśpionych, a jak wielu będzie tych, którzy umiłowali i którzy będą wyczekiwali. My chcemy być z tych, którzy wyczekują. Którzy umiłowali, którzy się przygotowują, którzy przygotowują siebie i przygotowują następnych na Jego przyjście. Umiłowanie Jego przyjścia, tak pomyślałam, kiedy rozważałam te wersety, to znaczy, że my musimy rozumieć, co będzie się działo, rozumieć, jacy mamy być, rozumieć, co Bóg chce zrobić. Bo jak można umiłować coś, czego się nie zna, czego się nie rozumie? Co jest tylko takim pojęciem, wiecie, no, Pan przyjdzie, Pan powróci. Z tym jest związane bardzo wiele rzeczy. Żeby umiłować, trzeba to poznać. Żebyśmy wiedzieli, co kochamy i dlaczego to kochamy. I co jest w tym takiego pięknego. A dlaczego Bóg chce, żebyśmy umiłowali? Najwyraźniej On też jest bardzo emocjonalnie związany z tym momentem. Jest bardzo mocno związany, bardzo oczekuje. To jest dla Niego bardzo ważne. Dlatego chcę, żebyśmy my też umiłowali Jego przyjście. Tesalonicza, 1 Tesalonicza 1 i 8 do 10. Od was bowiem rozeszło się słowo Pańskie, nie tylko w Macedonii i w Achaii, ale też wiara wasza w Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu, tak iż nie mamy potrzeby o tym mówić. Bo oni sami opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia i jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. No to słuchajcie, Paweł to mówi jedną chę. Nawróciliście się, aby oczekiwać. Czy my też tak myślimy? Nawróciliśmy się, aby oczekiwać Jego przyjścia. Czy my tak też to mamy jednym tchem w naszej mentalności? Nawróciliśmy się od bałwanów do Boga żywego, aby służyć Bogu żywemu i oczekiwać. Aby służyć, jeszcze jest pomiędzy. Aby Mu służyć i oczekiwać. To jest mentalność apostolska, którą ja staram się coraz bardziej wdrażać, jakby wrastać też w tą mentalność, w to myślenie, że tak mam myśleć i tak Kościół powinien myśleć. Nawróciliśmy się, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z niebios. Bo to jest ten moment, na który Bóg przygotowuje całą ludzkość od wieków. Nie wiem, czy pamiętacie taki króciutki fragment z Ewangelii Łukasza, chyba 3 wersetiki, o ile dobrze pamiętam, z początkowych rozdziałów Ewangelii Łukasza, gdzie jest mowa o przyjściu Pana Jezusa, jak On już się narodził. I 3 wersetiki są poświęcone Annie, prorokini Annie. Która co robiła? Modliła się w świątyni, pościła dniem i nocą, służyła Panu. I tak, mówiła wszystkim o nadejściu Mesjasza, wszystkim, którzy oczekiwali zbawienia Jerozolimy. Wiecie, w tamtych czasach zbawienia Jerozolimy? Ho, 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 ile to jeszcze tysięcy lat? Co najmniej 2000 i jeszcze z hakiem. Prawdopodobnie. A ona mówiła. Ale jej prorocze zapowiedzi dotyczyły też właśnie tego przyjścia Jezusa wtedy. No ale Pan Jezus był niemowlęciem. To jeszcze, słuchajcie, było jakieś... No równo. To było równo 30 lat od momentu jej zwiastowania do tego, kiedy Pan Jezus rozpoczął swoją publiczną służbę. Ale ona już zapowiadała. To samo Symeon. Oni już to zapowiadali. To jest ten. To jest ten. Dlaczego tak wcześnie? Dlaczego 30 lat wcześniej? Bo to było takie ważne, żeby ludzie już przez te 30 lat przygotowywali się. To było pierwsze przyjście Pana Jezusa. Pierwsze Jego przyjście. To było takie ważne, żeby rozpoznali. I ewangelista o tym wspomniał. Byli ci ludzie. Był Symeon, była Anna. Oni rozpoznali Mesjasza, który dopiero za 30 lat miał rozpocząć służbę, ale już oni o tym mówili. Żeby w ludziach to pracowało. A jak myślicie? Tak dramatyczne wydarzenie, jakim będzie powrót Pana Jezusa, o którym cała Biblia mówi 2 razy więcej niż o Jego pierwszym przyjściu. Do tego stopnia mówi więcej i tak to opisuje, że właściwie Żydzi na podstawie Starego Testamentu, to oni w ogóle nie zauważyli, że tam były jakieś wzmianki o pierwszym jeszcze przyjściu. Były wzmianki, ale niewiele. Gdyby czytali uważnie i gdyby patrzyli uważnie i gdyby słuchali Anny i Symeona, to by rozpoznali. Generalnie większość Żydów rozpoznała. To tylko ta starszyzna nie rozpoznała. Ci, którzy mieli władzę, ci, którzy byli religijni, to oni nie rozpoznali. Bo Żydzi w większości rozpoznali. W tamtym czasie. Bo te całe tłumy, które szły za Panem Jezusem, szły, to byli Żydzi głównie. Kochani, ja mam jeszcze parę innych myśli, ja tak myślę, że wystarczy. Ziarenko chcę posiąść wam, żebyście czytając Nowy Testament też zwrócili na to uwagę i pozwolili, żeby Duch Boży w was pracował ku temu, żeby umiłować przyjście Pana. Żeby kochać to, co On chce zrobić, co On zamyśla, zamierza, na co przygotowuje ziemię, na co przygotowuje Kościół i żebyśmy my byli tymi, którzy dobrze z Nim współpracują w tych przygotowaniach. Żebyśmy rozumieli swoją rolę. I też żebyśmy rozumieli, jakimi mamy być. Bo o tym też apostoł Paweł w jednym z tych fragmentów mówi właśnie, jak mamy przygotowywać swoje serca na Jego przyjście. A to jest zadanie na całe życie. Przygotować swoje serce. Słuchajcie, to jest zadanie na całe życie. Bo serce to nie jest tak, że tak raz, dwa i po prostu coś z nim zrobisz. Wiecie, informacje można przyswoić sobie raz, dwa. Można sobie jakąś datę historyczną, można jakieś wydarzenie, jakiś fakt. Można sobie tak po prostu nauczyć się tego. Ale serce, przysposobić serce, mieć serce przygotowane, to jest ciężka praca. To jest ciężka wewnętrzna praca, przygotować serce na to przyjście, a do tego też nas wzywa. Ja nie wiem jak wy, ale jak jakieś różne tematy... Pan Bóg mi gdzieś odkrywał nowe, to pamiętam, jak na przykład mówił na temat Ducha Świętego, to nagle po prostu czytam Nowy Testament czy Biblię, ojej, i tu Duch Święty, i tu Duch Święty, i tu Duch Święty. Tyle jest o Duchu Świętym. Albo o uzdrowieniu. To nagle po prostu to czytam, a to podkreślam, jej, ile jest na temat uzdrowienia Bożej mocy w uzdrowieniu ludzkiego ciała. Ile razy Bóg to robi, ile razy Bóg o tym mówi. Ile razy to się działo, ile razy Biblia o tym wspomina. Czy inne tematy. to po prostu jak się gdzieś jakiś nowy temat odkrywał, to wydawało mi się, że czy na temat Izraela parę lat temu, to teraz jejkuś, o tym Izraelu to po prostu przez całą Biblię można. Niemalże w każdej księdze. Ile Bóg o tym mówi. Tak jest też z przyjściem Pana. To jest kolejny temat, gdzie naprawdę kolejne odkrycia. Mam takie wrażenie, że tak jak w technologii jest ciągły postęp, Bóg przyspiesza też w Kościele, żeby przynieść objawienie w tematach, które były jakby zakryte, uśpione, niezrozumiane, nienauczane przez wieki. A teraz przychodzi czas, że musimy się z tym zapoznać, oswoić, wdrożyć, żyć tym po prostu i praktykować pewne rzeczy, uczynić taką normą w naszym życiu. I myślę, że właśnie temat czasów ostatecznych i zrozumienie tego tematu i podejście do tego i jest jednym z takich właśnie zagadnień, które Bóg chce nam odkrywać. Dlatego, że to dla Niego jest bardzo ważne. Panie Boże kochany, Ty jesteś Panem historii. Jesteś tym, który stworzył człowieka i tym, który obcuje z człowiekiem przez wszystkie pokolenia. Ty obcujesz z tym pokoleniem, Panie, i Ty objawiasz się temu pokoleniu, w którym my dzisiaj żyjemy. Ale Ty też zawsze, Panie, oczekiwałeś w każdym czasie historii, że będziemy sięgać do Twojego Słowa. Panie, w ciemnych wiekach, kiedy tyle rzeczy dziwnych, tyle rzeczy ciemnych działo się niby w imieniu Jezusa, też Twoje Słowo było cały czas dostępne. Musiał sięgnąć Marcin Luther i inni do tego, żeby odkryć, że zbawienie jest z łaski, że nie z uczynków. I tak kolejne tematy też, Panie, odkrywały się. One zawsze tam były. One zawsze były zapisane. Zawsze były, tak jak powiedziałeś do Łazarza, powiedziałeś: jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą. Panie, Ty dałeś nam słowo, abyśmy przede wszystkim słuchali Mojżesza, proroków, apostołów. Bo Twoje przesłanie dla nas dzisiaj jest właśnie tam zapisane. Panie, proszę Cię, abyś udzielił nam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu tego, co jest w Twoim sercu i w Twoim zamyśle, co do historii, która dotyczy naszych dziejów i dziejów przed nami i co do Twojego przyjścia Twojego Syna Jezusa Chrystusa na ziemię, co do powrotu Jezusa na ziemię. To, Panie, co zostało zapisane, co, Panie, co zostało objawione, to, co, Panie, już dałeś Kościołowi w Twoim Słowie na ten temat. Panie, prosimy Cię, abyś przez Ducha Bożego dał nam to zgłębić, zrozumieć, przyswoić. Panie, chcemy tym żyć w taki sposób, jak Ty to zamierzyłeś. Nie, Panie, według naszych wyobrażeń. Chcemy żyć tak, jak Ty chcesz, żebyśmy my tym żyli. Jak Ty chcesz, żebyśmy w to weszli. Jak Ty chcesz, żebyśmy się w to zagłębili. I jak Ty chcesz, żebyśmy byli zwiastunami Twojego przyjścia. Proszę Cię, Panie, abyś otwierał nasze oczy, otwierał nasze serca. Panie, abyśmy nawet umieli historię, wydarzenia, sprawy, które dzieją się w naszym życiu osobistym, rodzinnym, w naszej społeczności, w naszym kraju, żebyśmy także umieli je tłumaczyć i rozumieć z perspektywy tego, co Ty robisz, właśnie ze względu na powrót Pana, na zbliżający się powrót Pana. Bo dzisiaj Jego powrót jest bliższy niż kiedykolwiek. I daj nam to, Panie, uświadamiać sobie każdego dnia, że przygotowujemy się na powrót Twojego Syna. Dziękujemy Ci, Panie, że chcesz nas mieć w tym wydarzeniu jako Twoich współpracowników, jako Twoich sprzymierzeńców. Dziękujemy. Dziękujemy, że przez Ducha Bożego dajesz nam wszelkie potrzebne objawienie. Bądź tym uwielbiony. Amen.